O zajmowanie miejsc. Zaraz, co my teraz mamy? O, następna czterogodzinna debata. Mamy radnych na sali?
Jest 11.
Wznawiam obrady po przerwie. Przepraszam. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie rozpatrzenie projektów uchwał. I pierwszym z projektów uchwał jest wyrażenie woli wdrożenia na terenie gminy miasta Lubartów programu Mieszkanie Plus. Proszę bardzo o wprowadzenie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Samorząd ma wiele zadań w kategorii zaspokajania potrzeb mieszkańców, ale między innymi zaspokajanie potrzeb w zakresie mieszkalnictwa. Na miarę swoich kompetencji, możliwości podejmuje różne działania, ale od pewnego czasu uczestniczymy w nieco takim szerszym zasięgu, czyli działaniu ogólnopolskim, działaniu rządowym, że możemy i nadarza się taka sposobność, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tych naszych mieszkańców i obecnych już żyjących w Lubartowie, ale również tych, którzy być może przyjdą do naszej społeczności poprzez pozyskanie własnego mieszkania. I mówię tutaj o rządowym programie Mieszkanie Plus, które daje taką potencjalną możliwość. Od dłuższego już czasu, kiedy ten program zaczął być wdrażany w Polsce, o którym zaczęto mówić ze strony rządu, nasze miasto w jakiś sposób uczestniczy w dotychczasowych działaniach czy dotychczasowych kontaktach w tej sprawie. Natomiast po ostatnich naszych spotkaniach, rozmowach, ustaleniach rysuje się taka realna już możliwość działania konkretnego. W związku z tym pozwalam sobie wystąpić do Wysokiej Rady z projektem uchwały, aby włączyć się już konkretnie do tego działania, aby zaspokoić potrzeby dla naszych mieszkańców w znacznej liczbie, bo ostatnie dwa lata, czy niecałe dwa lata spowodowały, że wiemy już, że ta liczba naszych mieszkańców zainteresowane uczestnictwem w tym programie jest znacząca. W ubiegłym roku dwukrotnie w kontakcie, w korespondencji z mieszkańcami doszliśmy do takiego stanu, że mamy listę osób, które zadeklarowały swoją chęć uczestnictwa w programie Mieszkanie Plus. Jest to około 200 wniosków, 200 rodzin zainteresowanych. Także wiemy, jakie jest zainteresowanie, czy jakie potrzeby w tym zakresie. Ja już wielokrotnie mówiłem, że były dotychczas w tej perspektywie roku 2017 i 2018 dwa albo trzy, bo początkowo realizatorem tego programu Mieszkanie Plus miał być BGK Nieruchomości, który wspólnie z samorząd miał dysponować nieruchomością, własność samorządu, jak również Skarbu Państwa. Miały powstać spółki wspólnie z BGK Nieruchomości i w taki sposób miał ten program być rządowy. Po kilku miesiącach pojawił się nowy wariant Krajowego Zasobu Nieruchomości, który jak gdyby był analizowany i jednak on nie został uruchomiony. I w tej chwili rysuje się perspektywa wdrożenia programów w poszczególnych gminach, stąd też nasze zainteresowanie, aby w mieście Lubartowie również to zaistniało w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja chciałbym, żeby nie przedłużając, ale w kilku takich krokach, tak jak moje rozmowy i moja jak gdyby wizja naszych działań czy harmonogram naszych działań mógł nas doprowadzić do pozytywnego finału. Więc takimi elementami, w których powinniśmy kroczyć, byłoby dokonanie oceny efektywności. Czasami nazywamy to studium wykonalności i to jest pierwszy krok, który powinniśmy dokonać, aby potem podejmując i na forum Rady Miasta i również inne decyzje organizacyjne móc zmierzać. Ta ocena efektywności da nam w jakimś czasie przeświadczenie, że to przedsięwzięcie uda się zbilansować, jest potrzebne i uda się zorganizować. Kolejnym krokiem byłby element stosowania ustawy partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również ustawy prawo zamówień publicznych z zastosowaniem dialogu konkurencyjnego. Moglibyśmy, czy powinniśmy podążać do tego, żeby wybrać podmiot, który byłby realizatorem tego programu na terenie naszego miasta. Kolejnym takim krokiem w tym harmonogramie działań powinna być umowa z tym podmiotem, który wystartowałby i wygrałby w tym postępowaniu zamówień publicznych ten nasz zamiar, opisany szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna opisywać całe nasze zamierzenia, jak również określać nasze wymagania, nasze oczekiwania, aby wtedy, kiedy zdecydujemy się już konkretnie wdrożyć to, dawałoby nam gwarancję, że ten grunt, który mamy, który możemy włożyć do tego programu, doprowadzi do tego, że eksploatator późniejszy czy inwestor, wykonawca ten projekt zrealizuje według naszych oczekiwań, naszego zamiaru. Czyli umowa partnerstwa publiczno-prywatnego, która byłaby tym kolejnym krokiem, powinna szczegółowo opisywać wszystkie wymagania czy oczekiwania stron. Ja wyobrażam sobie, że z naszej strony oprócz technicznych, jakichś innych uwarunkowań, to też opiszemy sobie dwa główne ważne elementy, ważne dla naszych potencjalnych przyszłych najemców w tych mieszkaniach, chociażby wysokość czynszu z dojściem do własności, jak również ewentualną waloryzację tego czynszu, bo mamy wszyscy tą świadomość, że to jest przedsięwzięcie, które ma być skierowane do rodzin, które będą w stanie przez około 25 lat, bo taki jest zamiar eksploatacji tego programu z dojściem do własności, że przez ten okres będą w stanie podołać temu obciążeniu, które wynika z inwestycji i potem z eksploatacji. Ale jednocześnie takim głównym założeniem, i to się mówi już cały czas, że jest to program skierowany do tych rodzin, które w tym momencie nie mają zdolności kredytowej, które nie mogą wziąć kredytu, nie mogą sobie czy pobudować domu, czy mieszkania kupić, a są w stanie potem przez okres spłaty tego kapitału podołać tym obciążeniom. Kolejnym krokiem po tej umowie byłoby zadysponowanie gruntu i obecny wariant, który jest jak gdyby taki optymalny, to, że my swój grunt, który widzimy na obszarze naszego miasta, który jest zlokalizowany przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, który w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony do budownictwa wysokiego, byłby właśnie tym, który byśmy do tego programu zastosowali. Uwagi Państwa radnych w poprzednich naszych rozmowach, informacjach prowadziły i mnie do tego, żeby rozmawiać na razie wstępnie, że nie darujemy nieruchomości, tylko po prostu ją na przykład zbędziemy nieodpłatnie. I to jest w tym wariancie, jest to możliwe, więc dokonalibyśmy wyceny i odpłatnie byśmy, proszę, nie słyszę, to przepraszam, zbędziemy ją, wycenimy i zbędziemy ją odpłatnie dla tego eksploatatora. Potem następowałaby budowa i po budowie podmiot, ten, który by wybudował i potem eksploatował, i to w tej umowie byłoby zawarte, po prostu by przez ten okres eksploatował te mieszkania, zawierając umowę z najemcami. Na komisjach o tym mówiłem, myślę, że powinno też leżeć to w zainteresowaniu naszego miasta, aby w tym przedsięwzięciu też wejść jako najemcy, żebyśmy mogli uczestniczyć w ten sposób, że dla miasta Lubartowa też zawrzemy umowę na wydyskutowaną przez nas wspólnie jakąś określoną ilość mieszkań i te mieszkania byłyby obok, mieszkaliby nasi mieszkańcy, ale również mielibyśmy swój udział w określonej ilości mieszkań, którymi byśmy dysponowali przez siebie uznany sposób. Ja podaję jakby dwa przykłady, że mogą to właśnie być mieszkania socjalne, czy też możemy dysponować mieszkaniem dla kogoś, na kim naszemu miastu bardzo zależy, jakiś specjalista z różnych dziedzin, chociażby podaję przykład jako specjaliści z obszaru czy z branży medycznej, których nam brakuje, ale to jako przykład, bo proszę się do tego nie przywiązywać, bo to z różnych dziedzin. Więc ja sobie wyobrażam, że też staniemy się najemcami, zawrzemy umowę i będziemy po prostu już przez siebie w sposób określony innymi aktami prawnymi dysponować. Następnie wszyscy spłacalibyśmy ten kapitał, dochodząc do własności. Na końcu tego okresu stawalibyśmy się wspólnie właścicielem. No i wydaje się, na tą chwilę, bo po 20 tam paru latach trudno przewidzieć, ale na tą chwilę wydaje się, że tą formą, którą potem byśmy jak gdyby uczestniczyli, to powstałaby wspólnota mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa, tak jak w tej chwili inne wspólnoty mieszkaniowe, tym mieszkaniem by zarządzały. Więc proszę Państwa, tak w skrócie kilka kroków przedstawiłem, żeby też Państwu zobrazować, jak to powinno wyglądać, jak to ja sobie wyobrażam, bo tego nigdy nie robiliśmy, więc to było pierwsze kroczenie tą drogą partnerstwa publiczno-prywatnego, ale z tych rozmów i w ministerstwie, i z innymi podmiotami tak to powinno się zawierać. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo my o tym żeśmy dyskutowali, bo to od prawie dwóch lat nakładają nam się dwa przeznaczenia. My to rozmawialiśmy przy budżecie obywatelskim, przy wniosku pierw o parking, potem przy projekcie budżetu obywatelskiego, że na tę samą parcelę przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki jest oczekiwanie, żebyśmy budowali też parkingi, miejsca parkingowe dla innych mieszkańców, nie tylko właścicieli czy najemców tych mieszkań, które powstaną w ramach programu Mieszkania Plus. Ja do Państwa radnych, bo też na piśmie to odpowiadałem, uważam, że PIEW powinniśmy nie zablokować sobie możliwości realizowania programu Mieszkania Plus, czyli tutaj wyjść z tą inicjatywą, bo potem następuje projektowanie i z przepisów prawa wynika obowiązek zaprojektowania miejsc parkingowych dla tej ilości chociażby, bo myślę, że się nie mylę, że to jeden do jednego, czyli dla każdego mieszkania powinno być miejsce postojowe, parkingowe, ale jestem przekonany, że uda nam się tutaj nałożyć na tą parcelę również ten element zrealizowania projektu z budżetu obywatelskiego, czyli zwielokrotnić czy podwyższyć ilość miejsc postojowych, parkingowych, które byśmy na tej parceli również wykonali i byłyby miejsca wtedy dla mieszkańców poszczególnych bloków, bo BGK nam oszacowało, ja Państwa informowałem, że około trzech bloków po 30 mieszkań potencjalnie tutaj można było zrealizować. Pan radny Jerzy Tracz podnosił kwestię zagospodarowania zieleni, małej architektury, rekreacji, więc myślę, że tutaj w projekcie tym i w koncepcji, potem w projekcie technicznym to wszystko by zostało uwzględnione. Także w moim przekonaniu uda nam się pogodzić uczestnictwo w programie Mieszkanie Plus, zbudowanie mieszkań dla naszych mieszkańców, oczywiście obowiązek zaprojektowania miejsc parkingowych dla lokatorów tych bloków, ale równocześnie na tej naszej działce, bo to jest możliwość współuczestniczenia w projekcie, w programie, byśmy zbudowali dodatkową ilość miejsc parkingowych, która by jakby wychodziła naprzeciw temu projektowi z budżetu obywatelskiego, który w tej chwili jest w edycji tego roku zadaniem do zrealizowania. To tyle. Tak pozwolę sobie, skracając trochę, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy Państwu przekazałem, dlatego zwracam się do Wysokiej Rady, aby zechciała podjąć tą uchwałę o rozpoczęciu prac czy wejściu do tego programu. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, proszę o opinię komisji. Komisja Budżetowa, Inicjatyw Gospodarczych. Planowanie przestrzennego i budownictwa. Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Spraw społecznych i porządku publicznego. Oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłosił się pan radny Gregorowicz. Proszę.
Szanowni zebrani, drodzy uczestnicy, chciałbym na początku zadać dwa pytania retoryczne. Pierwsze pytanie będzie skierowane do nas wszystkich i bardziej natury ogólnej. Proszę Państwa, czy może w polskim systemie prawnym zawiesić wykonanie ustawy sejmowej, która jest ważna, zalegalizowana, nikt jej nie podważył, nie skierował do Trybunału, nie zakwestionował. Czy można zawiesić wykonanie uchwały? Rozumiem, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Wspólnoty Lubartowskiej powie, że nie można i ja się z tym zgadzam, że nie można. Per analogiem przenoszę tą sytuację na rynek lubartowski. Czy można w warunkach lubartowskiego, proszę Państwa, prawa miejscowego, systemu prawnego w Lubartowie, czy można wstrzymać wykonanie uchwały Rady Miasta Lubartu ważnej już 2 lata? Przez nikogo niepodważonej, niezakwestionowanej i chyba przez analogię powiem tak, nie można, prawda? Też pytam ten sam klub, czy te same kluby i nas wszystkich. Nie można. A okazuje się, proszę Państwa, że praktyka mówi, że jednak można, bo pan burmistrz wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miasta dotyczącej budżetu obywatelskiego. Wynika to wprost z dokumentów, z doktryny pisanej. Mianowicie na moją interpelację skierowaną w sprawie pewnych realizacji budżetu obywatelskiego odpowiedział mi, że budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki, realizacja nastąpi po podjęciu ostatecznej decyzji przez Radę Miasta w sprawie udziału przedmiotowej nieruchomości w programie Mieszkanie Plus. To jest to same i jednoznaczne, że pan burmistrz wstrzymał wykonanie naszej uchwały. Miał do tego prawo? Nie miał, proszę Państwa. Przytaczam tutaj, w tym miejscu, właśnie ważną naszą uchwałę z dnia 17 maja 2016 roku autorstwa Klubu Platformy Obywatelskiej, która została przyjęta i ostatnim trybem przed wdrożeniem wybranego projektu budżetu obywatelskiego jest głosowanie powszechne mieszkańców Lubartowa. Po tym głosowaniu, proszę Państwa, wybrane w głosowaniu, cytuję paragraf 16 z rozdziału 5 tej uchwały, wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty, o których mowa w paragrafie 14 ust. 2, przekazuje się burmistrzowi miasta do realizacji. Proszę Państwa, i pytanie. Co ma burmistrz? Nie ma żadnego trybu odwoławczego, żadnego wstrzymywania, zastanawiania się, dzielenia włosa na czworo. Pan burmistrz ma ten budżet zrealizować, ten projekt. I co się okazało? Mimo 400 głosów, mówię o swoim parkingu czy naszym parkingu, to pan burmistrz się wstrzymał, bo co pan burmistrz zrobił? Bo mówi, że zgłosił te działki do programu Mieszkanie Plus. Bardzo dobrze, że chce budować Mieszkanie Plus. Ja przypominam jeszcze jakby ciąg historyczny, jak to było. Otóż na sesji 20 w dniu 28 października 2016 roku niejaki radny o nazwisku Grzegorz Gregorowicz zainaugurował w ogóle debatę na tej sali na temat programu Mieszkania Plus. Mianowicie w interpelacji zapytał, Szanowni zabrani, panie przewodniczący, pierwsze pytanie związane jest z programem Mieszkanie Plus. Dowiedziałem się, że pan burmistrz Jackson buduje 4 bloki mieszkalne w Świnniku. Chciałem się zapytać, czy w Lubartowie pan burmistrz ma też plany przystąpienia do tego programu. I pan burmistrz w odpowiedzi odpisał, znaczy stwierdził tak. Pan radny Gregorowicz, oczywiście jesteśmy na etapie przygotowania wniosku. Chcemy sięgać do tego wniosku, nie do końca jeszcze, bo nie wiem, czy państwo mieli możliwość, ja jeszcze nie dotarłem do zasad budowy mieszkań komunalnych i socjalnych. Na tą chwilę jest to Mieszkanie Plus w sensie deweloperskim za czynsze, ale przygotowujemy i warto z tego korzystać. Między innymi też trochę wstrzymywałem się z wykorzystaniem tych pieniędzy, bo chcemy je przeznaczać na zakup gruntów, na nieruchomości budynku pojedynczego. Bo jeśli to będzie program przynoszący tak duże efekty w sensie ilości mieszkań, to warto chyba nawet skoncentrować środki, nie wydawać ich pojedynczo na zakupy domów indywidualnych, a skorzystać z tego programu. To jest cytat z protokołu. Proszę państwa, więc i co się okazuje z dzisiejszego projektu uchwał? Ano okazuje się, że pan burmistrz zgłosił w grudniu 2006 roku, czyli 2 miesiące po mojej interpelacji, żeby przystąpić do tego programu, zgłosił działki, na których myśmy zaplanowali już w pierwszej turze właśnie budowę parkingu. Czyli ciąg zdarzeń może sugerować takie rozwiązanie. Gdybym poszedł jakby torem poprzedniej teorii spiskowej z poprzednich punktów, gdzie wymądrzamy się albo że sypiemy piasek w tryby, to bym poszedł tak. To bym taki wniosek wyciągnął, że zgłosiłem w październiku, żeby się zabrać za Mieszkanie Plus i ponieważ myśmy już zgłaszali wniosek w pierwszej turze, który przechodził różne meandry, budowę parkingu odrzucony pierwotnie, to pan burmistrz na złość zgłosił te działki, gdzie myśmy chcieli tego parkingu do programu Mieszkanie Plus, czyli wsypał nam piasek w nasze tryby. O, mógłbym pójść na samą analogię. Jest ona bardziej uprawniona niż dotychczasowe teorie spiskowe, które na tej sali słyszałem. Ale ja tą drogą nie idę. Wycofuję się. Ale jednak mówię tak. Najpierw była uchwała o budżecie obywatelskim. Wygrał projekt i on tylko ma jedno rozwiązanie. Musi być zrealizowane przez pana burmistrza. I jeśli on potem zgłosił te działki do programu Plus, to musi dopasować ten program Plus do budowy parkingu, a nie odwrotnie. I nie mówić, że oczywiście można w ramach budowy Mieszkania Plus zbuduje się parking, ale proszę państwa, ludzie będą chcieli zapłacić jak najmniej i nie będą się zgadzali na jakieś wynalazki typu piętrowe parkingi czy inne tego typu rzeczy. Parkingów generalnie w Lubartowie brakuje. U mnie już ze spółdzielni mieszkaniowej, muszę to powiedzieć z przykrością, parkują na mojej wspólnocie. Na trawie, proszę państwa, generalnie parkingów brakuje. I w związku z tym mówię tak, jestem dwoma rękami za programem Mieszkanie Plus, ale niech pan burmistrz nie opiera się na deklaracjach, że on to zrobi albo ktoś, kto wygra wybory 21 października, bo to są deklaracje. Mogą być wiarygodne, bardziej lub mniej. Szczerze mówiąc, nie za bardzo w demokratycznym systemie prawnym nie powinniśmy się opierać na deklaracjach, jak najbardziej podszytych dobrymi intencjami, tylko na faktach, a one są takie. Przegłosowaliście państwo i my wszyscy tę uchwałę i musimy zrealizować, proszę państwa, program budowy parkingu i przy nim dopasować, proszę państwa, program Mieszkanie Plus, a to jest możliwe. Myślę, że się okazuje, że na hektarze się planuje budowę 3 bloków zaledwie na 90 mieszkań, a nie żadne 200, to dla mnie jest to po prostu na tle innych programów tego typu, po prostu jakby, no mówię szczerze, może nieroztropność, może niegospodarność. Nie chcę używać pejoratywnych słów, że potem pan burmistrz wyszedł i odnosił się do emocji, a nie do argumentu. Po prostu, powtarzam, najpierw było jajko, potem była kura. No nie może ogon merdać psem. I powtarzam, 400 ludzi chce parkingu. I oni mają prawo i zostali przez nas przegłosowani. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że państwo uważacie, że są jakieś intencje, dla których, no niestety dobrze przegłosowaliśmy, ale jakieś wyższe dobro stoi za tym, żeby się wstrzymać, właśnie wstrzymać uchwałę. Proszę Państwa, dzisiaj dobra intencja będzie decydować, żeby wstrzymać jakąś uchwałę, a jutro dowolny pretekst. Pojutrze się okaże, że uchwały uchwalone przez nas nie są ważne, bo komuś tak się umani, przepraszam za kolokwializm, że po prostu nie pasuje mu, jakaś grupa zdobędzie władzę i mimo, że prawo będzie stanowione, legalne, do wykonania, to oni powiedzą, że z jakichś tam powodów, przyczyn, proszę Państwa, tej uchwały nie będą realizować, bo im nie pasuje. Proszę Państwa, taki pretekst, takie dawanie paluszka spowoduje, że w taki wyłom trafią, czy wcześniej, czy później złe rozwiązania. Dlatego nie róbmy tego i powtarzam. Wzywam pana burmistrza, żeby opracował program Mieszkania Plus w taki sposób, żeby nie był sprzeczny z budową tego parkingu. Deklaracje jego, że powstano przy okazji bloku parkingi, nie wytrzymują krytyki, dlatego że to jest jakby zasypywanie deklaratywne złej rzeczy, do której pan burmistrz usiłuje nas namówić, do złamania prawa. Tutaj wszyscy odmieniają prawo na wszystkie przypadki. Wielokrotnie doszło do złamania tego prawa na tej sali, ale powtarzam, to nie są dobre przykłady i one będą się, jeśli będą, będziemy szli w tym kierunku, to będziemy coraz częściej, proszę Państwa, zdążać w odwrotnym kierunku niż do demokracji. Więc kończąc, mówię tak. Jak najbardziej jestem za programem Plus. Jest możliwość, że pan burmistrz poszuka rozwiązania, który będzie zgodny z prawem. Niech przestanie znowu pokazywać nas jako demagogów, którzy zawsze są na nie, którzy są przeciw. Udowodniłem chyba państwu, że od początku byłem za. Pierwszy dałem przykład na tej sali. Być może innym, być może inni wcześniej. Ja wcale nie chcę być nawet i autorem. Jeśli dla dobra sprawy komuś mam przypisać autorstwo, niech tak będzie. Ale na litość boską, nie łamcie własnych kręgosłupów jakimiś argumentami typu dobre intencje. Bo powtarzam, to jest pierwszy krok do dyktatury, jakiejkolwiek, miejscowej, lokalnej, do przewagi, proszę Państwa, siły nad rozumem. Niech wygra rozum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Ja pozwolę sobie zabrać głos. A, pani Majska, proszę. Ten kwiatek ktoś tutaj postawił, także akurat mi panią Majewską. Jeszcze pana Kusyka zasłania, także muszę tak o manewrować.
Wysoka Rado, chciałabym zabrać głos w tej sprawie, bo ta uchwała, którą za chwilę możemy podjąć lub nie, jest uchwałą intencyjną i od niej zależy tylko, czy wdrożymy ten program, czy nie, czy zostawimy go gdzieś tam jeszcze następnej radzie, która zdecyduje, czy będzie Mieszkanie Plus w Lubartowie, czy nie będzie. Drodzy Państwo, 200 rodzin czeka na to, aż cokolwiek zrobimy, podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Ludzie niecierpliwią się, bo złożyli wnioski i nic się w tej kwestii nie dzieje. Chcieliby zobaczyć, że coś zrobiliśmy, że podjęliśmy jakąś decyzję, jakieś kroki w tej sprawie. Ludzie, którzy przecież to nie składali wniosków ci, którzy mają mieszkania, którym żyje się wygodnie. Składali wnioski ci, którzy mieszkają na stancjach, którzy płacą ciężkie pieniądze za te stancje. Do tego jeszcze bieżące opłaty dochodzą. To jest naprawdę duże obciążenie dla mieszkańców Lubartowa, gdzie zarabia się przeciętnie najniższą krajową. Co mają zrobić ci ludzie, których naprawdę nie stać na to, żeby wziąć kredyt? Oni czekają na to, aż my właśnie, radni, podejmiemy jakąś decyzję, jakieś kroki, coś się zadzieje w tej kwestii. Dlatego zachęcam Państwa radnych, żeby poparli tą uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa. Mógłbym się zgodzić z panią Majewską. Gdybyśmy nie zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, pan radny Gregorowicz wyraźnie wskazał, że mieszkańcy wybrali parking, ale ten parking nie uniemożliwia realizacji tego przedsięwzięcia w postaci Mieszkania Plus. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że ktoś w partnerstwie publiczno-prywatnym wygra przetarg, będzie zarządzał określoną nieruchomością. W ramach tej inwestycji powstanie też parking z budżetu obywatelskiego, to się zapytam, czy jedzie mi tutaj czołg. Jeżeli ktoś powie, że jedzie, to się zapytam, czy strzela. Ponieważ, proszę Państwa, o czym my rozmawiamy? O czym my rozmawiamy? Rozmawiamy o inwestycji na hektarze, gdzie ma się znaleźć raptem 90 mieszkań. Na hektarze. Jak rozumiem z tego pomysłu, który dzisiaj został powiedziany, jeszcze dodatkowo oprócz tego ma być zrealizowany wniosek Jacka Bednarskiego, gdzie dodatkowych 50 miejsc powstanie dla innych mieszkańców i to będzie zrealizowane również na tej nieruchomości. Pani Majewska, radna, czy pani chce tych ludzi zarżnąć kosztami? Czy pani chce, żeby 90 osób utrzymywało hektar nieruchomości? Czy zdajemy sobie sprawę, jakie to są koszty? Jeżeli pan burmistrz mówi, że będzie to realizowane łącznie, albo że cokolwiek przeszkadza, była tak mowa na poprzednich, a na komisji zresztą też budżetowej, była mowa o tym, że parking uniemożliwia realizację tego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, to jest mapa tego parkingu. To jest mapa tego parkingu. Na górze znajduje się ulica Popiełuszki, a tutaj znajduje się, proszę Państwa, tak zwana martwa strefa. Tu, gdzie jest posadowiony ten parking zaproponowany przez pana Jacka Bednarskiego, który wygrał w ramach budżetu obywatelskiego, nie można pobudować nic, bo to jest pas, który musi być pasem wolnym i dopiero strefa zabudowy zaczyna się za tym parkingiem, proszę Państwa. Realizacja tego wniosku z budżetu obywatelskiego nie przekreśla w żaden sposób tego pomysłu, chociażby jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus. Ale nie może być ten pomysł realizowany łącznie. Do czego my jesteśmy, proszę Państwa, przekonywani? Jesteśmy przekonywani do tego, aby jeszcze raz podkreślam, na hektarze działki powstało 90 mieszkań. Jeżeli pani radna Majewska mówi, ludzie oczekują, ludzie nie mają gdzie mieszkać, ludzie chcą, żeby coś się w mieście stało, to ja się pytam pana burmistrza, co się stało z wnioskami, jakie zostały przygotowane przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczących zakupu dwóch nieruchomości z przeznaczeniem na mieszkania socjalne lub mieszkania komunalne. 20 zł za metr kwadratowy wychodziło, można było 16 mieszkań przygotować chociażby przy ulicy 1 Maja. No co się z tym stało, pani radna? Ludzie przecież na to czekają. Nie zostało to zrealizowane. Dzisiaj słyszę tak, partnerstwo publiczno-prywatne. I dla porównania, proszę Państwa, jak się kształtuje zabudowa w Lubartowie, jeżeli chodzi o takie działki hektarowe, bo na to zwróćmy uwagę. Czy tam ktoś buduje 90 mieszkań? Nie, proszę Państwa. Na takich działkach zazwyczaj znajduje się 169 mieszkań i posadowionych budynków jest 5. 5 budynków czterokondygnacyjnych, 169 mieszkań, nie 90. Jest taka jedna nieruchomość w Lubartowie, znajdująca się obok pana Andrzeja Zielińskiego. Jest to mój rodzinny blok, w którym się wychowałem, który jest połączony z blokiem Lipowa 8. Duża nieruchomość do małej ilości metrów kwadratowych wybudowanych na tej nieruchomości. Może nie wybudowanych, bo przydzielono te dwie nieruchomości do tej konkretnej działki. Proszę Państwa, to jest najdroższa nieruchomość w Lubartowie. Koszty eksploatacji są największe. Dlaczego? Bo ktoś nierozsądnie kiedyś małą ilość powierzchni zabudowy przypisał do ogromnej ilości gruntu. To trzeba odśnieżyć, to trzeba skosić, to trzeba utrzymać, to trzeba odpowiednio zabezpieczyć. I dzisiaj się nas przekonuje, że powstaną 3 bloki 30-mieszkaniowe na hektarze działki i jeszcze te 3 bloki zostaną wybudowane jeszcze z parkingiem, którego koszty utrzymania też wejdą w tą nieruchomość. Proszę Państwa, to jest bzdura.
To jest wierutna bzdura, to jest sytuacja taka, że ktoś absolutnie nie przygotował się do tej inwestycji, nie zrobił profesjonalnego, dobrego założenia i nie ograniczył przyszłych kosztów. Proszę Państwa, dzisiaj w Kępnie, z tego co dobrze pamiętam, wiadomości o 19.30 podały koszty utrzymania małych nieruchomości. 15 zł koszty bieżące, 15 koszty dochodzenia, 30 zł, 1500, pani radna, miesięcznie będą płacili tam w tym mieszkaniu plus, ale nie przy takich założeniach jak u nas. Przy tych założeniach, które są proponowane, to co dzisiaj słyszymy, przy tej zabudowie, która jest proponowana, proszę Państwa, my proponujemy, jak słyszę, ludziom ubogim, chociaż to też nie jest prawda, bo pan burmistrz powiedział wyraźnie, że to nie jest dla 200 osób, tylko dla 90 i one są wyselekcjonowane pod takim kątem, żeby one mogły płacić później raty miesięczne, więc to są osoby nie najuboższe i chcemy im zaproponować, proszę Państwa, znaczy my, nie my, bo ja uważam, że ten pomysł jest źle przygotowany i nie można tej uchwały w taki sposób głosować i podejmować, ponieważ nie wolno skazywać tych przyszłych mieszkańców, jeżeli naprawdę realnie chcemy zadbać o to, że Mieszkanie Plus to ma być tanie dochodzenie do własności, żeby oni nie wchodzili w hektarową, olbrzymią działę z 90 mieszkaniami. Wczoraj na komisji usłyszałem jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, to nie musi być parking jednokondygnacyjny, to może być parking dwukondygnacyjny. Przyznam się szczerze, że no zmroziła mnie również ta informacja, no bo skoro się planuje parkingi dwukondygnacyjne, a nieruchomość będą utrzymywali ludzie z założenia ubocy, to proszę Państwa, dlaczego nie zrobiono jeszcze lepszego rozwiązania i zamiast 5 budynków może tam powstać i 7 budynków, wszakże pod jednym warunkiem, jeżeli przeniesiemy miejsca parkingowe do garażu podziemnego. No jeżeli takie założenia słyszę, że tam ma być wybudowany parking dwukondygnacyjny dla sąsiednich mieszkańców umieszczony na tej nieruchomości, która jest przeznaczona pod Mieszkanie Plus, no to proszę Państwa, no to lepszym rozwiązaniem jest schować parkingi pod budynki wielorodzinne i co ważne, proszę Państwa, tego czego też nie potrafię zrozumieć. Dlaczego te budynki są trzykondygnacyjne, te, które tam są planowane w zabudowie? Przecież one powinny być czterokondygnacyjne. Mało tego, wskaźniki, które dotyczą tej konkretnej nieruchomości, hektarowej nieruchomości, pozwalają na pobudowanie nawet budynków wyższych, bo tam będą wychodziły o wiele lepiej wskaźniki dotyczące zabudowy w stosunku do gruntu, który jest przeznaczony pod zabudowę wysoką. Więc nie widzę tutaj takiej oto sytuacji, żeby ktoś, proszę mnie sprostować, żeby ktoś wyszedł i powiedział, my to policzyliśmy, proszę Państwa. Pan Tomasiak nie ma racji. Absolutnie. Jest sytuacja zupełnie odmienna. 90 mieszkań. Tu, proszę Państwa, gwarantuję, 12 zł koszty wyniosą, na pewno nie więcej. I proszę tutaj nie wprowadzać w błąd swoich kolegów radnych i mieszkańców Lubartowa. Nie spodziewam się takiej odpowiedzi, ale być może się mylę. Wiele razy się tutaj przekonywałem o różnego rodzaju rzeczach. Być może również pewne informacje padną. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o również tą nieruchomość, to chciałem podnieść jeszcze jedną rzecz, bo tego kompletnie już nie rozumiem. Mówi się, że w partnerstwie publiczno-prywatnym i później jeszcze dodatkowo, w zasadzie dwóch rzeczy nie rozumiem, i później jeszcze dodatkowo przewidywane jest posadowienie tam, umieszczenie tam mieszkań również socjalnych, które to gmina będzie wynajmować od tego, który będzie prowadził partnerstwo publiczno-prywatne, płacić za najem tych mieszkań, tam będą wchodziły osoby, które oczekują na mieszkania socjalne. A to, co będzie stworzone na tej nieruchomości, nie będzie wspólnotą. Czyli z czym? Jaki tam będzie system zarządzania? Poza tym drugie pytanie. No w tym systemie publiczno-prywatnym jak będą rozliczane pomiędzy miastem a tym partnerem zobowiązania za niezapłacony czynsz? Bo jeżeli chcemy tam wprowadzić osoby z najuboższych rodzin, czyli mieszkania socjalne, to wiadomo, że część będzie dofinansowana przez budżet państwa, ale część będą musiały ułożyć te rodziny same. Jak będzie wyglądał proces odzyskiwania tych zobowiązań i kto będzie pokrywał te zobowiązania? Czy ten partner, który będzie w tym partnerstwie, będzie zobowiązany do egzekwowania tych należności i wynajmowania adwokatów, czy też i prowadzenia spraw o egzekucję, czy też miasto będzie pokrywało te koszty i będzie partnerowi dokładało te opłaty w ramach tego, że te mieszkanie wynajęło. A co z pozostałymi osobami, które będą zamieszkiwały tę nieruchomość? Czyli 10 mieszkań dla mieszkań socjalnych, 80 mieszkań dla tych osób, które oczekują na mieszkanie plus. Jeżeli tutaj pojawią się problemy z bieżącymi płatnościami za czynsz, jak będzie to realizowane w tym systemie, który pan burmistrz proponuje? Ja, proszę państwa, mam tutaj tak dużo pytań w ramach tego programu i podejrzewam, zobaczymy, czy za chwilę dostaniemy odpowiedzi, że naprawdę najrozsądniejszą decyzją byłoby nie przyjmowanie tego projektu uchwały dzisiaj. Burmistrz powinien wykonać to, co mieszkańcy już przegłosowali, czyli parking na osiedlu Popiełuszki, i w chwili, kiedy dostaniemy naprawdę kompleksową, rzetelną wiedzę, żeby dopiero zapadały jakiekolwiek decyzje. Bo boję się, że rzecz jest na tyle nieprzemyślana, a tym bardziej jeszcze jedną rzecz, jeżeli już jestem przy głosie, to zapytam. Tam ma być ogłoszony przetarg. Ma być ogłoszony przetarg na poprowadzenie tej inwestycji, ale jednocześnie na zakup tej nieruchomości. I powtórzę moje pytanie z komisji budżetowej wczorajszej, bo nie dostałem na nie odpowiedzi. Pan burmistrz mnie być może nie zrozumiał, jak zadawałem to pytanie. Startuje podmiot X i podmiot X mówi tak. Ja działkę kupię za 2 miliony złotych, a mieszkania pobuduję za 15 milionów złotych i to jest moja propozycja. I nie wiem, co on tam jeszcze ma później przedłożyć, bo też dobrze, jak pan burmistrz powiedział, co on ma dalej przedłożyć. Czy jakieś koszty zarządzania tymi nieruchomościami przez 25 lat, utrzymania tych nieruchomości przez 25 lat. Co dalej się dzieje? Co on dalej ma robić, ta osoba w tym partnerstwie? Ale startuje podmiot Y. I on mówi, ja dam 3 miliony za nieruchomość, a bloki pobuduję za 13 milionów złotych. To która oferta będzie lepsza? Ta, gdzie ktoś da więcej za nieruchomość, mniej za budynki wielorodzinne, czy też odwrotnie, więcej za budynki wielorodzinne, mniej za nieruchomość. Jak ta nieruchomość będzie wyceniona, jak to będzie weryfikowane, bo z tego, co mam dzisiaj w materiałach, ja po prostu nie wiem nic. Wprowadzenie do tego pomysłu, do przyjęcia tego projektu uchwały też mi nic nie rozjaśniło, ale mam nadzieję, że za chwilę zostanę oświecony i wszystkie moje wątpliwości zostaną rozwiane. Proszę. Która?
Bo to może nam ułatwi też rozmowę. Proszę państwa, tak jak uczestniczę, a mam sposobność uczestniczenia w sekcji Samorządu Narodowej Rady Rozwoju, kilkakrotnie pan minister Kwieciński, który realizuje ten program, jego ministerstwo realizuje, podawał, dlaczego jest Mieszkanie Plus. Bo budownictwo mieszkaniowe, deweloperzy działają w sposób niewystarczający, spółdzielnie prawie nie działają wcale. W Polsce rocznie spółdzielnia buduje jedno mieszkanie. To jest statystyka w Polsce, czyli w zasadzie nie ma budownictwa spółdzielczego. I ten program Mieszkanie Plus jest jakimś wyjściem. Proszę państwa, już teraz wracając do naszej rozmowy. Jest to uchwała intencyjna i pan przewodniczący opiera się na tych naszych rozmowach, koncepcjach z BGK Nieruchomości, bo to co pokazywał, czy to o czym mówił, że trzy bloki, jakaś tam strefa, to jest stan tej koncepcji. Natomiast to, co ja powiedziałem, to pierwszym elementem jest ta ocena efektywności, studium wykonalności i ona pokaże, jak tą nieruchomość ekonomicznie i my będziemy wiedzieć, tylko musimy ten dokument od znawców pozyskać. Ja nie jestem budowlańcem, nie jestem architektem, nie jestem planistą, więc nie chcę się kusić, że to będą trzy bloki ustawione w prawo, w lewo, w środku czy na obrzeżach. To nam właśnie ma pokazać ocenę efektywności, studium wykonalności. I ona dopiero pozwoli nam powiedzieć, ile tam jest możliwe, żeby jak najbardziej ekonomicznie zabezpieczając rekreację, wypoczynek i tak dalej. No bo jeśli w tych blokach, tak to będziemy nazywać, mają mieszkać przyszli właściciele, no to oni chcą mieć warunki nie takie, jak niekiedy myśmy wchodzili, ja na przykład wchodząc do bardzo ciasnej zabudowy, w oknie bloki, jakaś studnia niewielkiej powierzchni dla rekreacji i nic nie ma oprócz bloków, więc pan przewodniczący jest znawcą, bo jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej, twierdzi, że to za duża powierzchnia do działek, ale ja mam przykład nawet w Mosbrubartowie, że niektóre osiedla są za gęste i też tutaj niech fachowcy nam pokażą, jak należy, jak najlepsze plan zagospodarowania zrobić dla tych terenów, żeby spełnić oczekiwania wszystkich. Więc proszę Państwa, ja jedną rzecz, no, to jest uchwała intencyjna. Co mi pozwoli? Pozwoli mi zlecić opracowanie, tą studium wykonalności, ocenę efektywności. Mamy pieniądze w budżecie, więc tutaj nie trzeba będzie dodatkowych środków. Mamy na dokumentacje techniczne, więc z tego wyobrażam sobie, że uruchomimy zlecenie tej oceny efektywności i to nam pozwoli, nie wiem, na następnej w grudniu czy w listopadzie na sesji rozmawiać już o konkretach, bo wtedy pokażą się z tego dokumentu, tak sobie wyobrażam, bo tego jeszcze nie mieliśmy, ale wyobrażam sobie, że z tego dokumentu zobaczymy, co można naprawdę zrobić, bo jeśli zapłacimy komuś, to zrobi. Tutaj ta koncepcja sprzed półtora roku z BGK Nieruchomości była no taką szacunkową, wstępną i trudno może, czy ja bym nie przywiązywał do tego zbytniej wagi. Też chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Gregorowicza. Proszę Państwa, no, proszę, miejcie Państwo to świadomość. Projekt budżetu obywatelskiego, parkingi, jest projektem tegorocznym. Rok jeszcze trwa, to nie ma żadnego zawieszenia w działalności, bo to stwierdzenie, co pierwsze, czy kura, czy jajko, no to mówiąc tak wprost, ja potwierdzam, że były dyskusje o parkingach, brakujących miejscach parkingowych na osiedlu księdza Jerzego Popiełuszki, ale projekt budżetu obywatelskiego jest tegorocznym projektem. Jeśli myśmy od 16 roku, bo to też potwierdzam, gdzieś chyba około grudnia 16 roku zaczęli rozmowy z BGK Nieruchomości o Mieszkaniu Plus, to projekt budżetu obywatelskiego jest projektem tegorocznym, edycji 2018. Więc tutaj nie chciałbym też, żebyśmy się przerzucali, bo jedno i drugie jest ważne. Ja jeszcze raz mówię, że na pewno, jestem o tym przekonany, uda się zrealizować tą potrzebną ilość miejsc, bo działka jest rzeczywiście spora i ona wystarczy. Natomiast uważam, że byłoby błędem, że odetniemy, bo są takie pomysły, a 30 arów odetnijmy na parking, a resztę niech umieszczajmy bloki. A może nie ma potrzeby, bo może bloki tak zostaną usytuowane, że te miejsca parkingowe uda się w jednej płaszczyźnie, niekoniecznie dwukondygnacyjne, bo to też jest, no dopiero ten dokument nam przybliży nas, jak to można tą działkę zagospodarować. Więc jestem przekonany, że to się uda zrobić jedno i drugie. Jeśli by, a na to bardzo liczę, bo rzeczywiście mieszkańcy czekają i powiem tak, pan przewodniczący chyba podniósł kwestię, że tutaj nikt nie będzie płacił podwójnie. Ja sobie tak wyobrażam, że po to w specyfikacji napiszemy, tak sobie wyobrażam, że napiszemy, że w ramach tego przedsięwzięcia będzie ilość miejsc parkingowych większa niż to wynika z ilości mieszkań i za tą część nie będą płacić mieszkańcy, tylko będzie płacił, po to będzie stroną umowy miasto, że my wpłacimy, tak jak każdy będzie płacił za mieszkanie i swoje miejsce parkingowe, to my na przykład zapłacimy jako miasto, zapłacimy za, nie wiem, 5, 8 czy 10 mieszkań i zapłacimy za 80 miejsc parkingowych, nie? Bo 8 potrzebujemy do swoich mieszkań, jak będziemy jako najemcy, ale resztę powinniśmy pokryć za te miejsca parkingowe, które byłyby z ilości budżetu obywatelskiego. Tak to widzę i myślę, że to jest możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, radny Jakub Wróblewski.
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, tak słucham Pana najpierw przez dwie komisje, teraz na sesji i powiem szczerze, że już nie wiem, za czym mam głosować. Bo na Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych mówił Pan tak, że 200 osób zgodnie z wnioskiem złożyło wniosek. Potem, że odbyła się pewna weryfikacja tych osób, które są zdecydowane, z tych 200 osób, że odpada mniej więcej połowa. Potem pan mówił, że około 80 osób kwalifikuje się do tych mieszkań, a tych mieszkań ma być około 90. Dzisiaj słyszę, że nie wiadomo, ile ma być mieszkań, bo to ustali studium wykonalności. Tak zrozumiałem dzisiaj, tak? Zlecimy studium wykonalności, które ustali. Otóż studium wykonalności tego nie ustali. To panu mówię. Bo studium wykonalności nie jest od tego, żeby ustalać liczbę mieszkań. To inwestor ustala studium wykonalności, natomiast liczbę mieszkań ustala urbanista z architektem, powołując się na prawo budowlane. Oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który to finansuje, tak jak pan burmistrz to wskazał. Po drugie, dzisiaj szukałem danych na temat programu Mieszkaniu Plus i znalazłem dwa dokumenty. Pierwsze jest uchwała Rady Ministrów, o której pan wspomina z dnia 27 września 2016 roku. Druga to jest ustawa o KZN-ie i informacja na stronie, że te dane, które są na stronie oficjalnej zamieszczone, są nieaktualne i aktualne informacje pokażą się wkrótce. No to przepraszam, na jakiej podstawie mamy podjąć decyzję? Nie wiemy, na jakiej podstawie mamy podjąć decyzję, a zwróćcie Państwo uwagę, że to jest prawdopodobnie ostatnia albo przedostatnia sesja w tej kadencji. Zostało nam 2 tygodnie do zakończenia tej kadencji i jakby nasza decyzja będzie rodziła skutki dla następnej rady. Ja przypuszczam, że w ciągu tych 2 tygodni pan burmistrz też nie zdąży zlecić z tego studium wykonalności, bo będzie pan musiał przeprowadzić przynajmniej konkurencyjność w sensie porównaniu ofert. Zostawmy to, proszę Państwa, następnej Radzie. Niech oni o tym zdecydują, czy chcą budować. Może będą już jasne zasady, jasne przepisy, może jeszcze korzystniejsze. Po to się spieszyć. 2 tygodnie kogo nie zbawi. Jak ludzie czekają, czytałem o tym zebraniu pierwszym czy drugim zbieraniu wniosków, nie wiem, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, to 2 tygodnie naprawdę nikogo nie zbawią. Nie wiem, po co się spieszyć. Rozumiem kampanię wyborczą, trzeba pokazać się sukcesem propagandowym, że już będziemy robili Mieszkanie Plus, ale może warto poczekać te 2 tygodnie i dać następnej Radzie szansę na to, żeby ci ludzie, którzy tutaj zasiądą na naszych miejscach, bo pewnie pojawią się nowi ludzie, sami o tym zdecydowali. Pośpiech jest skazany przy łapaniu pcheł. Podobno są sytuacje, pan burmistrz stawiał nas pod ścianą w przypadku budowy oczyszczalni ścieków. Wybudowaliśmy piękną oczyszczalnię ścieków, tylko kosztowało nas to ogromne pieniądze, a mieszkańcy będą płacili za to oczyszczalnię ścieków, płacąc wyższe stawki za odebrane ścieki. Bo być może to oczyszczalnie w moim odczuciu jest za duże jak na potrzeby takiego miasta jak Lubartów. I za mniejsze pieniądze można było zbudować tańszą dla mieszkańców oczyszczalnię, która byłaby tańsza w utrzymaniu, tylko też zostaliśmy postawieni pod ścianą, że już jutro jest nabór wniosków i trzeba składać. Proszę sobie przypomnieć tę sytuację. Proszę Państwa, jutro nie kończy się nabór wniosków na Mieszkanie Plus. To Mieszkanie Plus, ten program dopiero raczkuje, nie wiemy jeszcze, o czym w ogóle rozmawiamy. Naprawdę, apeluję, zostawmy to następnej Radzie, niech następna Rada się tym zajmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę.
Będzie nam łatwiej. Panie radny, nie wiem, czy to może za słabo wybrzmiało. BGK Nieruchomości nie finansuje tego programu. No to pan powiedział. To pan powiedział. Więc nie finansuje tego programu. Po pierwsze, po drugie, zauważcie państwo, że no, to nie jest 2 tygodnie, bo jak sobie wyobrażam, jak będzie się konstruowała nowa rada, to w tym roku na pewno nie wejdzie to pod obrady rady, czyli ucieknie 2 miesiące, 3 miesiące. Więc wykorzystajmy ten czas. Uchwała jest tylko intencyjna i o tym mówimy. Uchwała jest tylko intencyjna. Pozwoli nam na opracowanie tego dokumentu. Ja tutaj no, podzielam, że my tak może mało precyzyjnie też i ja ze swojej strony mówię ilość wniosków, weryfikacja. Proszę Państwa, no też jeśli my, bo to ten partner będzie miał w zasadzie najwięcej do powiedzenia też, nie? Bo on będzie budował, on będzie wynajmował te mieszkania mieszkańcom i nam jako miasto. Więc tutaj ta weryfikacja, czy to będzie 80, 90, myśmy ją tą weryfikację, bo ja o tym mówię, że robiliśmy w roku ubiegłym, nie? Wstępną do tamtych zasad. Więc mamy to, co wiemy. Mamy około 200 wniosków złożonych, oczekujących rodzin. Dynamika jest taka, że też zasobność rodzin się pewnie od tego okresu zmniejszyła. Natomiast około 200 rodzin jest zainteresowanych, no i próbujmy zrobić pierwszy krok i opracować ten dokument, bo to w zasadzie na tą chwilę myślę, że warto tylko to zrobić i to jest pierwszy krok potrzebny nam do dalszych dyscyplin. I tutaj nie ma żadnych skutków dla przyszłej rady. Proszę Państwa, no jaki będzie skutek, że kilka tysięcy, bo pewnie gdzieś tam sobie wyobrażam, kilka tysięcy wydamy na ocenę efektywności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Zgodnie ze statutem, w chwili, kiedy taki wniosek wpływa w imieniu klubu, mam obowiązek ogłosić taką przerwę natychmiast. Przed chwileczką przewodniczący Andrzej Zieliński zgłosił mi tą chęć.